Witam Was bardzo serdecznie i cieszę się z tej okazji, że mogę dzisiaj mówić na ten temat, który został tutaj zapowiedziany. Tydzień temu podczas wspólnego śpiewania, które mamy tutaj w pierwszej części naszego wydarzenia, była taka piosenka Boże, chcemy słyszeć Twój głos. No i kiedy to śpiewaliśmy wspólnie, w moim sercu pojawiła się taka modlitwa, Boże, przemów w jakiś sposób do mnie, powiedz coś ważnego, coś, co w jakiś sposób zmieni moje życie. I wspaniale było usłyszeć odpowiedź właśnie w tym tygodniu. Nie był to taki głos z nieba bezpośrednio, ale odkryłem to z Bożego Słowa. Słowa, które tak bardzo mnie dotknęły, będę chciał się dzisiaj właśnie nimi z Wami podzielić. Więc zacznijmy od takiego fragmentu Psalmu 103, który czytałem we wtorek rano w czasie skupienia. Zobaczmy. Dawidowy. Błogosław duszo moja Pana i całe moje wnętrze, święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. Więc prosiłem Boga, Boże, powiedz do mnie coś istotnego, coś, co mnie ukierunkuje, coś, co będzie naprawdę ważne. I Bóg odpowiedział, między innymi przez ten psalm 103. To jest niesamowita pieśń króla Dawida. Bóg odpowiedział, w jaki sposób? Dawid, mam dla ciebie wiele dobrodziejstw, wiele dobra. Dla twojej duszy. I kiedy odczytałem tą odpowiedź z tego psalmu, uświadomiłem sobie od razu, że zazwyczaj człowiek szuka dobra, które nie dotyka jego duszy, tylko takiego fizycznego życia. I tego łatwo jest nam szukać w tej rzeczywistości, czyli zaspokajać wszystkie swoje potrzeby, takie fizyczne, ale często zapominamy o najważniejszych potrzebach, jakie mamy, czyli potrzebach naszej duszy. Ten psalm też narysował przed moimi oczami taką ciekawą perspektywę, bo w dalszej części, zobaczcie, od wersetu 15 Dawid mówi, dni człowieka są jak trawa, kwitnie jak kwiat na polu, ledwie muśnie go wiatr, już go nie ma, a miejsce, gdzie był, już go nie poznaje, a łaskawość Pańska na wieki wobec jego czcicieli. Więc ten psalm mówi tak, Bóg obdarza wieloma dobrami, które dotykają duszy człowieka, a ciało? Ciało, no cóż, kwitnie jak kwiat na polu, ale chwila i już go nie ma, tak? Więc Bóg przemówił, powiedział, że ma wiele dobra dla nas, ale to dobro dotyczy naszej duszy, czegoś, co jest wieczne, a nie przede wszystkim ciała, na którym zazwyczaj się skupiamy. Werset drugi. Błogosław duszo moja Pana, nie zapominaj o Jego dobrodziejstwach. No i właśnie tak jest, że często zapominamy o dobrodziejstwach, które Bóg daje dla człowieka, a przede wszystkim dla jego duszy. W ogóle zapominamy o tych sprawach duszy, łatwiej nam żyć w tych kategoriach ciała, myśleć o jego potrzebach, łatwiej nawet czcić w jakiś sposób to, co fizyczne, ciało, uważać je za najważniejsze. A ten psalm mówi, że ciało jest jak trawa, jest tylko przez chwilę piękne, żywe, to szybko mija. Więc dzisiaj ktoś podszedł do mnie przed tym wykładem i mówi, no Dawid, na pewno masz dla mnie coś do powiedzenia ciekawego dzisiaj. I może to jest ta prawda, że zapominamy o duszy, o jej potrzebach. Łudzimy się, że ciało jest najważniejsze, o nie dbamy, o nie zabiegamy. Pilnujemy, żeby było w dobrej kondycji. A dusza? Nie zapominaj. tak? Bo zapominamy. I oczywiście żyjemy w takim świecie, który raczej sprawy duszy odkłada gdzieś tam na daleki plan. Przede wszystkim liczy się to, co namacalne, fizyczne. A prawda jest taka, że dusza człowieka jest ciągle głodna i że trzeba ją karmić. Ciało przypomina nam o tym, że potrzebuje zjeść, potrzebuje energii, jesteśmy wtedy głodni. A czy dusza przypomina o swoich potrzebach? Patrząc na to, co dzieje się dzisiaj w naszym kraju, na poziom na przykład depresji wśród młodych ludzi jeszcze w szkole podstawowej, coraz wyraźniej widzimy, że dusza człowieka, to co jest głęboko w nim, ma ogromne potrzeby. I niektórzy nie wiedzą, jak to zaspokoić. Dusza człowieka jest głodna, musi zjeść. I Bóg daje człowiekowi wiele dobrodziejstw, wiele dobra, by ta dusza była nasycona. Co to za dobrodziejstwa? Będę o nich właśnie dzisiaj mówił. Użyjemy do tego takiego prostego rysunku. W sumie przygotowałem 5 takich rzeczy, które Bóg daje człowiekowi i które wpływają mocno na jego duszę. Nie zdążymy dzisiaj omówić wszystkich, ale może uda się połowę. Pierwsze dobrodziejstwo, jakie Bóg daje człowiekowi obficie, to Słowo Boże. Popatrzmy na fragment Ewangelii Mateusza 4:4. I tutaj mamy słowo. To są też inne fragmenty, które zaraz będziemy czytać. Lecz on mu odparł. To są słowa Jezusa, który był kuszony na pustyni. Napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Jakim dobrodziejstwem Bóg nas obdarował? W jaki sposób można nakarmić swoją duszę? Zaspokoić te najgłębsze potrzeby? Jezus mówi tutaj, nie samym chlebem człowiek żyje, czyli potrzeby ciała to nie są jedyne potrzeby człowieka. Nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Ciało bez pokarmu jest głodne, dobrze to odczuwamy, wiemy, znamy to uczucie. Dusza bez pokarmu też jest głodna i musi jakoś to zaspokoić. Jezus mówi, że można to zaspokoić Słowem Boga. I takie pragnienie powstało tydzień temu, tutaj w pierwszej części naszego spotkania, kiedy mówiłem, Boże, chciałbym, żebyś powiedział coś do mnie ważnego, proszę Cię o to. Niektórzy powiedzą, jak to możliwe, że można słyszeć głos Boga? Oczywiście można na wiele sposobów. Czytamy o tym na przykład w liście do Hebrajczyków na samym początku. Mamy tutaj ten fragment. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Więc dawniej było tak, że musiałeś czekać na głos Boga, aż prorok przyniósł tą wiadomość. Ale tak jak mówi autor listu do Hebrajczyków w ostatnich dniach, Bóg przemówił do nas przez Syna, przez Jezusa Chrystusa, przez Jego życie, śmierć, zmartwychwstanie i tak dalej. Niegdyś przez proroków mamy Stary Testament zapisane te proroctwa. Teraz przez Syna mamy zapisane w Nowym Testamencie, w Ewangeliach, całe życie Jezusa Chrystusa. Więc ludzie pytają, gdzie ja mogę usłyszeć dzisiaj Boga? Jak można Go usłyszeć? No, widzimy to dokładnie. Już w samym objawieniu ogólnym, patrząc na ten świat, na to, jak został stworzony, w tym już widać Boga. Ale dokładniej widać Go w Jego Słowie. Więc nie możemy sobie powiedzieć, Ja nie słyszę Boga. Ja mogę powiedzieć, ja Go nie słucham. Nie słucham Boga. Gdybym miał to porównać do czegoś współczesnego, porównałbym to do wiadomości e-mail czy do SMS-owej wiadomości. I Bóg do tej pory wysłał do ciebie wiele takich wiadomości. Może tysiąc nawet. I problem nie polega na tym, że On do nas nie mówi. Problem polega tylko na tym, że my Go nie słuchamy albo nie szukamy tego, co On do nas mówi. Bo większość tego, co chce do nas powiedzieć, zostało już powiedziane. My to znamy, my to kiedyś słyszeliśmy. Jest zapisane w Bożym Słowie, czy w Starym Testamencie, czy w Nowym. Oczywiście zdarza się i tak, że Bóg przemawia do nas bezpośrednio, na przykład przekonuje nas do jakiejś drogi, do pójścia jakąś drogą. Daje w serce silne przekonanie, co jest dobre, co jest złe. Tak działa Duch Święty i jest powiedziane, że Duch Święty prowadzi, to prawda. Ale wiele rzeczy, które Bóg chce nam przekazać, zostały zapisane. Jeżeli coś zostało zapisane, to możesz to odkryć, przeczytać. Więc Bóg wysłał do nas naprawdę wiele słów, wiele wiadomości, a najważniejszą z nich jest Ewangelia, czyli prawda o Jezusie Chrystusie, o pojednaniu z Bogiem właśnie przez Niego. O przyjaźni z Nim, że jest możliwa. Jeden z rozmówców mojego taty, kiedy byliśmy w Stanach Zjednoczonych, był bardzo zdziwiony tym, że mówimy takie rzeczy o Bogu, że Bóg chce bliskości z człowiekiem, chce z nim żyć w przyjaźni. Albo chce dawać mu dobre rzeczy, tak jak to dzisiaj czytaliśmy w Psalmie 103. I rozmówca ten powiedział, chrześcijaństwo do tej pory kojarzyło mi się z czymś smutnym, z zakazami, z nakazami, z tym, że musisz się wszystkiego wyrzec dla Boga, tak jakby Bóg chciał nas dobra pozbawić. Nie, jedną z wiadomości, która jest ciągle wysyłana na wiele sposobów na tym świecie, jest to, że Bóg kocha człowieka i chce żyć z nim w przyjaźni. Jest to możliwe przez dzieło Jezusa Chrystusa. Więc nie możemy dzisiaj powiedzieć, że Bóg nie mówi, nigdy nic do mnie nie powiedział. Powiedział wiele rzeczy. Wystarczy zajrzeć do swojej skrzynki, to znaczy odkryć to, co On powiedział bezpośrednio do ciebie. A Jego słowa są pokarmem dla duszy człowieka. Jeżeli mówimy o pokarmie i mówimy o tym, że dusza musi mieć jakiś pokarm, czym się w takim razie karmi dusza, jeżeli człowiek nie szuka prawd Bożego Słowa? Czym może się nakarmić? Ciało da się nakarmić i to wcale nie musi być nic dobrego, to mogą być bardzo złe rzeczy, ale da się nakarmić, da się zaspokoić ten głód. I tak samo jest z duszą. Jej potrzeby też trzeba wypełnić, bo dusza upomina się o swoje. W jaki sposób człowiek to robi? W jaki sposób ją karmi? Mówi o tym na przykład apostoł Jan w naszym trzecim fragmencie. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia, nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość. Kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. Więc jeżeli nasza dusza nie jest karmiona przez te rzeczy, które pochodzą od Boga, to czym się karmi? I apostoł Jan wymienia tutaj kilka rzeczy. Po pierwsze mówi o pożądliwości ciała, pożądliwości natury seksualnej, niewierność, uciekanie w pornografię. To wszystko razem wzięte jest pokarmem dla duszy człowieka. I człowiek, który wchodzi w taką ścieżkę, zamiast czerpać od Boga dobro, którym zaspokoi potrzeby duszy, bierze coś, co pochodzi z tego świata, zaspokoi na chwilę potrzebę duszy. Zrobił to, co chciał zrobić. Ale prędzej czy później wiemy, jak takie karmienie duszy się kończy. Na chwilę dusza jest zaspokojona, co się nakarmiło, ale z czasem zbiera się gorzki owoc takiej drogi. Wielu dzisiaj powie, że te sprawy natury seksualnej to są sprawy przede wszystkim ciała. Ale to nie jest prawda. Bóg mówi o tym, że są to zarówno sprawy ciała, jak i sprawy ducha. I to jest porówno. Kiedy mówi o świętości małżeństwa, o współżyciu małżeńskim, mówi właśnie o tym, że jest to coś świętego w jego oczach. Jest to też kwestia duchowa. Nasz świat, w którym się obracamy, oczywiście chce to wszystko obniżyć tylko do spraw fizycznych, do potrzeb ciała i tak dalej. Bóg mówi, że to są zawsze sprawy duchowe. Więc nasza dusza ma potrzeby. Jeżeli nakarmimy ją dobrem, które pochodzi od Boga, będziemy ją karmili tym, co proponuje nam świat, który jest wokół, bo dusza musi zostać nakarmiona. Więc to jest jedna ze ścieżek, którą ludzie wybierają, kiedy ich dusza woła o jakąś zmianę, wtedy przychodzą pierwsze pokusy, bo relacja z innym człowiekiem jest czymś więcej niż tylko fizycznością. Ma aspekt duchowy i my o tym dobrze wiemy. Więc Jan mówi, to jest jedna ze ścieżek, którą ludzie wybierają, żeby nakarmić swoją duszę. Potem cierpią bardzo nie tylko oni, także inni. Ale to nie jest jedyny sposób, w jaki można duszę nakarmić, bo dalej mamy pożądliwość oczu. Jan ma tutaj na myśli chęć posiadania pewnych rzeczy. Pożądliwość posiadania rzeczy. I znowu możemy powiedzieć, to jest tylko kwestia ciała, tak? To jest kwestia fizyczna, a jednak Biblia pokazuje, że chęć posiadania rzeczy jest w oczach Boga bardzo niebezpieczna. A co dalej idzie, chciwość prowadzi człowieka w bardzo złą stronę życiową. I człowiek, który doświadcza pustki, bo jego dusza woła o jakiś pokarm, to może pójść w taką drogę, tak to zaspokoić. Jeżeli coś zdobędę, coś kupię, to w jakiś sposób nakarmię swoją duszę. Będę spełniony. Ja jeszcze w liceum, czy na początku studiów, ciągle dawałem się złapać w taką pułapkę. Miałem wrażenie, że jeżeli coś będę miał, coś najlepszego, no wreszcie powiem, wystarczy mi, jestem nasycony. Interesowałem się wtedy rowerami, więc robiłem przeróżne eksperymenty. Szukałem części, które są bardzo unikalne. Konstruowałem taki rower, po czym okazało się, że to niczego człowiekowi nie daje. Pożądliwość oczu, chęć posiadania, złożenie swojej nadziei, że pewne przedmioty sprawią, że nasze życie będzie wyjątkowe. Więc dusza musi zostać zaspokojona, człowiek szuka, jak to zrobić. Jeżeli nie czerpie dobra od Boga, musi zaczerpnąć z tego świata. Pierwszy sposób, grzechy natury seksualnej, to jest pierwsza pokusa, która przychodzi na myśl niektórym. Inna pożądliwość to pożądliwość oczu. Posiadanie rzeczy, miało to odmienić moje życie, poczucie znaczenia mi nadać i tak dalej. Jan mówi jeszcze o trzeciej rzeczy. Pycha tego życia, może ma tutaj na myśli taką chęć bycia, wyprzedzenia innych, tak? Chęć wywyższenia, być większym od innych, wyprzedzić ich w czymś. I znowu dusza woła o jakiś pokarm. Człowiek chce mieć jakieś znaczenie w tym świecie. Chce się czuć szczęśliwy, więc jeżeli nie czerpie dobra od Boga, tych dobrodziejstw, o których mówi król Dawid, to musi zaczerpnąć ze świata. Więc ściga się z innymi, wyprzedza ich, pokazuje im, że jest lepszy. I ma wrażenie, że to go nakarmi. I wszystkie te trzy rzeczy dają satysfakcję na chwilę, chociaż tak naprawdę najwięcej radości jest z nich wtedy, kiedy je chcemy zdobyć. Na tym polega mechanizm pokusy i grzechu, że wydaje się, że nagroda będzie wspaniała, ta, która nas czeka za tą drogę. Potem się okazuje, że to jest nic nie warte. I ludzkość testuje te drogi od setek lat, tysięcy. I dalej łudzi się, że ta droga w końcu zadziała. Ciało ma swoje potrzeby, odczuwamy je. Dusza też ma swoje potrzeby i też je odczuwamy. Można je zagłuszać na różne sposoby, ale prędzej czy później i tak te potrzeby muszą być zaspokojone. Jest ciekawe, że wielu moich znajomych, rówieśników, którzy, kiedy rozmawialiśmy o temacie Boga, oni mówili, że ten świat duchowy nie istnieje. Wszyscy, czy większość z nich z czasem skręciła w stronę jakiejś idei, jakiejś duchowości. Prędzej czy później musieli znaleźć odpowiedź na te pytania, które rodziły się w ich sercach, a nie pasowały do tego, że to jest tylko kwestia fizyczna. Dusza musi być zaspokojona i każdy człowiek ją zaspokoi na różne sposoby. Niektóre pochodzą od Boga, są w swojej istocie dobrem, które zmienia życie człowieka na lepsze. No a wiele jest niestety też tych rozwiązań, tego pokarmu takiego śmieciowego, który w chwili spełnienia tej pokusy, pożądliwości daje jakąś satysfakcję, ale później przynosi tylko gorzki owoc. Ciekawe jest też to, co, jak Jan nazywa tą relację człowieka z tą odpowiedzią na potrzeby duszy. Mówi, nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeżeli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Człowiek robi coś więcej niż coś fizycznego względem tych rzeczy. Bo jest mowa tutaj o miłości. Miłość to nie jest tylko sprawa jakiejś chemii w naszym organizmie. Już to jest świadectwem istnienia duchowych potrzeb, że człowiek jest w stanie pokochać złe rzeczy, na przykład pożądliwości ciała. Pokochać na tyle, że całe swoje życie rozgrywa w tak błędny sposób, szukając kolejnej pokusy i spełniając ją. I tak to kocha, chociaż wie, że to demoluje jego życie i niszczy życie ludzi wokół, to tak pokochał ten grzech, że tkwi w nim przez dekady. Ludzie, którzy pożądają rzeczy materialnych, mają już 10 czy 20 wspaniałą rzecz, tamte tanio sprzedali albo wyrzucili, ale pokochali ten grzech na tyle, że znowu trwa to przez dekady. Dają się oszukać kolejny raz. W końcu ludzie, którzy chcą wyprzedzić innych, widzą, że to nie jest wcale szczęście dla człowieka być na szczycie, a resztą ludzi jakoś gardzić. Widzą, że to niszczy rodziny, ale tak pokochali tą swoją karierę i to wyobrażenie o sobie, że są kimś wielkim, że tkwią w tym przez wiele lat. Więc może te słowa, które tutaj dzisiaj słyszysz, są do ciebie, słowa apostoła Jana. Nie miłuj tego, co jest na świecie, bo to jest droga donikąd. Twoja dusza ma potrzeby, to jest normalne, ale zaspokajanie je w sposób, który świat proponuje, jest wielkim błędem i przynosi wielkie cierpienie. Lepiej jest znaleźć Bożą odpowiedź na potrzeby naszej duszy. I w tym fragmencie pierwszego listu Jana czytamy w 17. Świat przemija, z nim jego pożądliwość. Kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. Jest tutaj mowa o pewnym pokarmie dla naszej duszy. To jest coś, co jak człowiek odkryje i doświadczy, to jest nasycony. Tym czymś jest wola Boża. Jezus w pewnym momencie swojej historii tutaj na ziemi powiedział, moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał. Tak, to jest pokarm dla duszy człowieka. Wypełnić wolę Boga. Jeżeli człowiek ma pożądliwości ciała, wypełnia pożądliwości ciała. Jaki jest tego koniec? No, jest pozbawiony w życiu wielu dóbr. I to wszystko przeminie. Człowiek przeżyje swoje życie bez znaczenia, narobi bałaganu, zrani wiele ludzi. Jego poczucie winy wzrośnie, chociaż będzie chciał je zagłuszyć, bo świat wokół nas pomaga w tym, żeby grzechy z tej dziedziny seksualnej, żeby mówić, że nie ma mowy o winie, bo to już dzisiaj nie jest grzech. Więc kultura pomaga to zagłuszyć, mówiąc, że to jest normalne, że to są potrzeby ciała i trzeba je zaspokoić. Ale ponieważ to jest kwestia duchowa, duch człowieka na tym cierpi i poczucie winy rośnie. I prędzej czy później ten człowiek to odczuje. Można to jakiś czas zagłuszać, ale w którymś momencie życia człowiek powie, że ma dość takiego czegoś. Więc może te słowa są dzisiaj do ciebie. Prosiłem Boga tydzień temu, powiedz do mnie, może dzisiaj te słowa trafiają do ciebie. Zamiast miłować świat i jego drogi do szczęścia, może lepiej spełnić wolę Boga. Więc Bóg obdarował nas wieloma dobrodziejstwami. Są ich setki tak naprawdę. Powiedzieliśmy o pierwszym. Jest to kwestia słowa. Niektórzy, myślę też tutaj na tej sali, czy ci, co są z nami online, sięgali wcześniej po Biblię w swoim życiu. No i mówią, nie ma tam nic dla mnie, ja tego nie rozumiem. W żaden sposób to do mnie nie przemawia. Warto zwrócić uwagę na takie dwa fragmenty Nowego Testamentu. Zobaczmy na następny slajd, gdzie jest napisane tak. Obydwa teksty apostoła Pawła. Wszelkie pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. I list do Kolosan. Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem. Problem nie polega na tym, że Bóg nie mówi, albo na tym, że my nic nie rozumiemy, dlatego że Słowa Bożego nie słucha się tylko intelektualnie, czyli umysłem. Słucha się przede wszystkim sercem. I człowiek, który podchodzi do tego tylko umysłem, nic nie zyska. W naszej wspólnocie mamy kilkadziesiąt lat takich doświadczeń studium biblijnego w małej grupie. Takiej nawet jeden na jeden, tak, że ktoś zainteresował się Ewangelią i zapraszasz go na studium, na przykład Ewangelii Marka i czytamy wspólnie fragment Ewangelii i rozmawiamy o tym. I wielu z nas może powiedzieć, jak to wygląda, że niektórzy widzą wiele rzeczy wspaniałych, które są tam powiedziane, a niektórzy nie widzą nic, są zamknięci na to. Ich serce jest zupełnie zamknięte. I to nie ma reguły, że ktoś jest inteligentny albo nie, wykształcony czy nie. Nie ma takiej reguły, one w tym przypadku nie istnieją. Po jednym, dwóch czy trzech takich spotkaniach możesz powiedzieć, ten człowiek nic nie słyszy. I nie jest w stanie, bo w swoim sercu jest zamknięty na osobę Boga. Więc problem nie polega na tym, że Bóg do nas nie mówi. Problem polega na tym, że my Go nie słuchamy, nie szukamy. Może nie chcemy Go słyszeć. Apostoł Paweł mówił, że wszelkie pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne. Wszelkie. Oczywiście czasami trafiamy na jakiś fragment, go nie rozumiemy, w jakimś sensie do nas nie przemówił, ale musimy pamiętać, że Bóg potrafi użyć każdego słowa, żeby, co zrobić, bo to jest pewna funkcja, nauczać, przekonywać, poprawiać, kształcić sprawiedliwości. Dlatego warto tego szukać, kiedy mamy styczność z Bożym Słowem. Czy to jest kwestia naszych niedzielnych wykładów, czy to jest kwestia studium biblijnego w małej grupie, które mamy w tygodniu, czy to jest kwestia waszego czasu skupienia, kiedy czytamy go sobie rano czy wieczorem. Każda okazja jest dobra, żeby Słowo Boże coś do nas powiedziało. Nie wiem, czy zauważyliście na tym moim pięknym rysunku, że strzałki są w obie strony. To znaczy, słowo ma wpływ na człowieka, oczywiście. Ale jest też coś, taka informacja, którą musimy zwrócić. Jak to sprawdzić, że przyjąłem Boże Słowo, tak? Że ono faktycznie ma moc zmienić moje życie? W jaki sposób wtedy człowiek na nie odpowiada? I tutaj w liście do Kolosan czytamy: Słowo Chrystusa niech was przebywa z całym swym bogactwem. Co się dzieje z nami, jeżeli przyjmujemy ten pokarm dla duszy, jakim jest Słowo Boże? Co się dzieje? Jak to wygląda? Słowo Chrystusa przebywa w nas. Kilka dni temu spotkałem w kawiarni tutaj w Bielsku kolegę, który powiedział mi, w jaki sposób mogę poradzić sobie z moim problemem nadwagi. I to, jak on mówił te słowa, trwało to może 30 minut. Ja mu uwierzyłem w to, co mówi. Dlaczego? Bo widziałem, że to zadziałało w jego przypadku. I to nie była teoria, którą przeczytał w internecie czy w jakiejś gazecie, tylko to była prawda z jego życia. I obiecał mi, że wyśle mi e-mail z takim szczegółowym opisem, jak to wszystko powinno być. No i 2 albo 3 dni później otwieram tego e-maila i patrzę, wiele, wiele słów. I to nie skopiowane skądś, tylko napisane i to z głowy, a nie gdzieś przepisane z książki. Kiedy pewna idea, pewne słowo w nas przebywa, widać to na naszych ustach. Jeżeli coś jest bardzo głęboko w naszym sercu, my do czegoś jesteśmy mocno przekonani, zaraz pojawia się to na naszych ustach. Jeżeli człowiek jest przekonany do jakiejś idei, o którą walczy, to nie potrafi wręcz o niej nie mówić, kiedy się spotka z innymi. I tak samo jest ze Słowem Bożym. Jeżeli przebywa w nas z całym bogactwem, jaki jest tego owoc? My nie potrafimy o nim nie powiedzieć innym. Kiedy trafiłem na Psalm 103 i przeczytałem, że człowiek zapomina o dobrodziejstwach, które Bóg dał dla jego duszy, to od razu chciałem o tym powiedzieć i kogo spotkałem, powiedziałem. Kiedy zrozumiałem, że człowiek, jego życie jest jak trawa na polu, trwa tylko chwilę. Dlatego potrzebujemy tego, co Bóg nam daje, żeby nadać tej chwili tu na ziemi jakieś znaczenie. Kiedy to stało się moim przekonaniem, moim przeżyciem, nie potrafiłem o tym nie powiedzieć. Też mówię o tym dzisiaj. I tak jest, jeżeli coś mamy w sercu, coś jest dla nas naprawdę ważne, przebywa w nas całym swym bogactwem, po prostu o tym mówimy. Nawet tu przyjdziemy w niedzielę, mówimy o tym, co jest dla nas najważniejsze. I ponieważ mój kolega nas dzisiaj słucha, tak myślę, to chciałbym się mu zrewanżować i powiedzieć, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. To, co on powiedział, było prawdą. I to też, to jest ważne, dbać o swoje ciało. Biblia też mówi, że ciało jest świątynią Ducha Świętego, czyli coś materialnego, fizycznego jest świątynią dla rzeczy duchowej. Biblia też wzywa do tego, żeby tego nie lekceważyć. To jest to ważne. Ale Jezus powiedział, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi od Boga. Ciało to nie wszystko. Dusza ma swoje potrzeby i warto ją nakarmić słowem. W naszej kulturze jesteśmy coraz częściej, o tym jest mowa, jak dbać o swoje ciało. Coraz częściej się na tym skupiamy. Jest to taka nasza najważniejsza idea, o której się mówi. Co wolno jeść, czego nie wolno jeść. Ale to dalej jest tylko ciało. Co człowiekowi da skupić się na tym i zrobić wszystko według wspaniałej instrukcji, jeżeli na swojej duszy poniesie szkodę? Jaki w tym sens? Więc warto dbać o swoją duszę, bo w przeciwieństwie do ciała jest ona wieczna. Człowiek, który zaspokaja potrzeby ciała, nie zaspokaja potrzeb duszy, jest bardzo nieszczęśliwy. A odwrotnie da się żyć. Da się żyć, kiedy człowiek zaspokaja potrzeby duszy, a nie zaspokaja potrzeb ciała. Czytaliśmy fragment kuszenia na pustyni, kiedy Jezus po 40-dniowym poście nie przyjmował żadnego jedzenia. Diabeł podchodzi, go kusi, mówi, żeby zamienił kamień sobie w chleb. Jezus mu wtedy odpowiada, to są tylko potrzeby ciała, to nie jest najważniejsze. Ważniejsza jest potrzeba duszy. A szatan, podsuwając tą myśl Jezusowi, on niby mówi o rzeczach fizycznych, mówi chleb, ale Jezus wie, że szatan nie chce mieć kontroli nad tym, co fizyczne, a nad tym, co duchowe. Człowiek myśli, to tylko materialna rzecz. Mówi, pożądliwość cielesna to tylko fizyka. Ale szatan nie chce tego, co fizyczne. Jego nie interesuje ta sfera. On jej tylko użyje, żeby zabrać to, co duchowe. A każdy z nas, kto tu siedzi, jest istotą zarówno cielesną, jak i duchową. I czasami sięgając po to, co materialne, po chleb, człowiek oddaje coś, co jest częścią jego duszy. Człowiek, będąc niewierny w tej sferze seksualnej, też oddaje fragment swojej duszy. I Bóg od początku nazywał to, co jest dobre, a co jest złe. Kultura to wszystko zamazuje, mówi, to są stare jakieś prawdy, które nie pasują do naszych czasów. Ale gdybyśmy spróbowali wymazać to, co jest w nas duchowe, nic by z nas nie zostało, tylko ciało, jakieś kości i skóra. A wiemy, że jesteśmy kimś więcej. Jesteśmy także istotami duchowymi stworzonymi na obraz Boga. Więc warto karmić swoją duszę słowem, bo inaczej będzie ona skazana na takie jedzenie śmieciowe, szybko zjeść, a potem cierpieć. Pożądliwość ciała, grzechy natury seksualnej, pożądliwość oczu, pożądanie rzeczy, chciwość i pycha tego życia, chęć bycia wywyższonym ponad innych ludzi. Tym da się nakarmić duszę. Ale człowiek zaspokoi pierwszy głód, a potem odczuwa jeszcze większy. Pustka rośnie. I człowiek, który sięga po taką drogę, zawsze chce więcej. Kiedyś obiecałem mojej żonie, że jak zgodzi się zabrać część budżetu z naszego domowego na rower, pewien rower, to już nigdy w życiu nie będę chciał innego. Po roku go sprzedałem. I tak było wiele razy. To już naprawdę, jak będę miał to coś, to już nie będę nic potrzebował. To jest szczyt moich marzeń, jestem nasycony. Jest ta radość, kiedy to posiadasz, wreszcie to jest, u ciebie stoi ten przedmiot. Ale następnego dnia albo kilka dni później szatan podsuwa następną rzecz materialną. Tak, żeby zabrać człowiekowi duszę. Więc może do tej pory dbałeś o ciało i wśród moich znajomych jest wielu takich, którzy bardzo o to dbają. Stało się to dla nich taką Ewangelią. I kiedy zapraszasz na studium, on nie może, bo on biega, tak? I nie ma nic złego w bieganiu. Ale źle jest ciągle zaspokajać ciało, a dusza niech się karmi czym chce, tak? Warto zadbać przede wszystkim o duszę, najpierw o duszę, bo ciało to szybko przeminie. Już szybko będzie tak, że nie będziesz mógł biegać. I co wtedy? Co wtedy sobie powiesz? albo już nie będziesz potrafił być szczupły. I co wtedy sobie powiesz? Że jestem nic nie warty, że jestem nikim? Więc lepiej zadbać pierw o sprawy duszy. Wtedy te sprawy ciała są gdzieś na jakimś drugim, trzecim czy piątym miejscu. I warto o nie dbać, nie powiem, że nie. Ale wszystko się układa tak, jak powinno. Skończyłem już mój czas, ale może jeszcze uda mi się powiedzieć o jednej rzeczy, o jednym dobrodziejstwie, które otrzymujemy od Boga, którego może często nie doceniamy. I tą rzeczą jest wspólnota. Fragment z listu do Hebrajczyków, 3 rozdział i 10 rozdział. Lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co dziś się zwie, aby żaden z was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak to się stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem i to tym bardziej, iż wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień. Kolejnym dobrodziejstwem dla duszy, które Bóg przygotował, jest wspólnota, środowisko rozwoju wiary. Bóg to tak zaplanował, że człowiek duchowo może się rozwijać najlepiej w takiej duchowej rodzinie. Czyli wśród ludzi, których dobrze zna, wśród ludzi, z którymi spędza sporo czasu. Jest taka piękna scena w Ewangelii Mateusza, jeżeli się dają dokleić do tej tablicy, Tymoteusz, to proszę zrób to. Jest taka scena w Ewangelii, kiedy Jezus siedzi z uczniami i to jest w szerszym gronie. Ktoś przychodzi i mówi do niego, twoja matka i twoi bracia stoją przed drzwiami i chcą się z tobą widzieć. Wtedy Jezus im odpowiada, moją matką i moimi braćmi są ci, którzy pełnią wolę Ojca. I pokazuje w tym momencie na otaczających go ludzi. I to jest piękna scena, która nam pokazuje dobro, jakie Bóg nam dał. Jest to grupa ludzi wierzących, w której duchowo się rozwijamy. I adresaci listu do Hebrajczyków mieli pewien problem. Nie doceniali tego dobrodziejstwa, jakie otrzymali od Boga. I co robili? Czytamy, że zwyczajem niektórych stało się opuszczanie wspólnych spotkań. Czyli ktoś sobie mówił, a po co mi wspólnota? Ja chcę, ja poradzę sobie sam. Istnieją takie błędne nauki, także w naszym kraju, które mówią, że wspólnota jest człowiekowi niepotrzebna do relacji z Bogiem. I owszem, relacja z Bogiem jest czymś bardzo osobistym, ale całe Pismo Święte mówi, że człowiek potrzebuje tej duchowej rodziny, żeby duchowo wzrastać. To tak jakby dziecko powiedziało, że nie potrzebuje rodziców. I czasami tak się nawet czuje, że byłoby mu lepiej, tak? Bo mógłby robić co chce. Czasami mamy takie złudzenie, że łatwiej samemu. I Biblia też nam nie koloryzuje, że te więzi między chrześcijanami to są zawsze takie cudowne, to jest po prostu jak w jakimś filmie, tak? Że wszystko jest perfekcyjne. Nowy Testament raczej mówi, znoście siebie nawzajem w miłości. Jezus zostawia uczniów, mówiąc do nich, że po tym poznają, że jesteście uczniami, jeżeli będziecie się wzajemnie miłować. On wie, że to nie jest łatwe. Tak jak zresztą w rodzinie. Ta miłość to nie jest taka jak z katalogu, tak? Kochać swoją żonę, swoje dzieci. To nie jest tak, że zawsze wszyscy uśmiechnięci, szczęśliwi i pełni takiej miłości na zewnątrz, w zachowaniu. Nie zawsze. I podobnie we wspólnocie. To nie jest jakiś idealny obraz. To jest kłamstwo. Tak nie jest. We wspólnocie raczej człowiek uczy się wybaczać, albo przepraszać, albo akceptować coś, czego w świecie by nie zaakceptował odnośnie drugiego człowieka. I to czyni wspólnotę wspaniałym miejscem dla rozwoju wiary, a nie to, że jest idealna w sferze relacji. Nie jest idealna. I wcale nie musi być, Bóg tego nie oczekuje. Dlatego naucza nas w tylu miejscach, jak postępować z innymi we wspólnocie, żeby ich kochać pomimo ich wad. A nie kochać, jeżeli są doskonali. Jeżeli teraz bym was zapytał na koniec, czy doceniacie wspólnotę, w jakiej się rozwijacie, nie wiem, są też wśród nas goście, więc może są z jakichś innych wspólnot. Czy doceniacie wspólnotę, w jakiej jesteście? Co byście odpowiedzieli? No wszyscy powiedzą oczywiście, bo tak wypada, ale chciałbym, żebyśmy to sprawdzili. Jak to sprawdzić? Mamy fragment. O. Zachęcajmy się nawzajem. Funkcją wspólnoty jest zachęcać siebie nawzajem, tak? Czyli budować jedni drugich. Świadectwem tego, że doceniamy wspólnotę, w jakiej jesteśmy, jest to, że to, co mówimy, to, jak wybieramy, zawsze zachęca innych ludzi. Niestety miałem tą, nazwę to, nieprzyjemność przebywać na pewnej konferencji młodzieżowej, na której miałem dwa wykłady i jeden z prowadzących pewne seminarium zadał takie głupie pytanie, którego nie powinno się zadawać ani w przypadku wspólnoty, ani w przypadku małżeństwa, ani w przypadku rodziny. Ale niestety je zadał i to na samym początku tego seminarium. Zapytał, słuchajcie, co wam się nie podoba w waszych wspólnotach? Jak buchnęło jadem, to pomyślałem, to nie jest miejsce dla mnie. Po tym seminarium siedziała taka para z Kościoła Zielonoświątkowego i zapytali mnie, bo byli wcześniej na moim wykładzie, czy ja też tak mam, że tak bardzo nie lubię swojej wspólnoty, bo oni swoją kochają. Ja mówię, nie martwcie się, ja też kocham, już się nie mogę doczekać, aż do nich wrócę. Więc ucieszyli się, że nie wszyscy z naszego kościoła po prostu zieją jakąś, nie wiem, goryczą, tak, jedni do drugich. Nic dziwnego, po tym poznają, żeście uczniami, że się miłujecie. Kochać się, kiedy nawet jest trudno, tak, kiedy trzeba wybaczyć, przeprosić, przełknąć to, że ktoś się jakoś zachowuje. Więc jak poznać, czy naprawdę doceniam wspólnotę? Może pomoże nam w tym taki fragment z listu do Efezjan. Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. Niestety w naszej wspólnocie jest to marginalny problem, czyli problem ludzi, którzy raczej tym, co mówią, zniechęcają innych do wspólnoty, do wiary. Są takie przypadki i to jest smutne, ale jeżeli to jest kwestia kilku procent, to nie jest w stanie to zatruć nas wszystkich. Ale są wspólnoty, gdzie ten problem jest o wiele poważniejszy. Ludzie w imię szukania jakiejś prawdy albo tego, żeby zmienić wspólnotę w jakiś sposób, no, niszczą całe jej świadectwo na zewnątrz i są nieprzyjemnym miejscem. Więc jeżeli dzisiaj pytam każdego z nas siebie, czy jestem zachętą dla innych chrześcijan, bo to jest jedno z dobrodziejstw, które Bóg nam dał, to wystarczy odpowiedzieć sobie na to pytanie, czy mowa, którą daję do innych, jest szkodliwa, czy budująca i zachęcająca. Mamy w naszej wspólnocie taką zasadę, którą bardzo szanuję, lubię, że jeżeli mam jakiś problem, coś uważam, że jest nie tak, coś mi się nie podoba, to zanoszę to wyżej w hierarchii odpowiedzialności, czyli do swojego lidera, czy jeszcze wyżej, tak, do jego lidera. Bo najgorzej te słowa takie zniechęcające wpływają na ludzi młodych w wierze, którzy jeszcze są niestabilni, tak jak Biblia mówi. I ich jest łatwo przekręcić. Nagle ktoś będzie widział same złe rzeczy. A kiedy przyjdziesz ze swoją wątpliwością czy problemem do kogoś dojrzalszego w wierze, on przecież nie będzie cię okłamywał. Nie będzie tobą manipulował, że jest super, kiedy coś jest źle. Ale prawdopodobnie wyjaśni ci w prosty sposób, o co w tym chodzi. Więc mamy pewne dobrodziejstwa, które pochodzą od Boga. Mówiliśmy dzisiaj o dwóch. Pierwsze to jest Słowo Boże. Nie jest tak, że Bóg nie mówi, to my Go nie słuchamy. Drugim jest wspólnota. Warto ją doceniać i budować. Jakakolwiek, cokolwiek wychodzi z naszych ust, ma budować innych. Jeżeli zniechęca, to lepiej nic nie mówić, ale opowiedzieć komuś, opiekunowi grupy. Zostały nam jeszcze trzy, o których powiemy przy następnej okazji, jeżeli Bóg pozwoli, dobrodziejstwa. Pierwszy to jest rola Ducha Świętego w naszym życiu. Jezus żegna się z uczniami, mówi, dam wam pocieszyciela, wspaniałego pocieszyciela. Będziemy o tym mówić przy kolejnej okazji. Mądrość, nie wiedza, ale taka mądrość życiowa, jakie decyzje podejmować. To jest też dobrodziejstwo, które otrzymujemy od Boga. I ostatnia to są opiekunowie grup, liderzy. Nowy Testament też mówi o ich roli względem nas. Mam nadzieję, że uda nam się o tym powiedzieć przy następnej okazji. Dziękuję.